Wicewojewoda lubuski Robert Paluch jest państwo i moim gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Dzisiaj mija 8 lat od katastrofy samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. Uroczystości z tym związane trwają w całym kraju. Te główne w Warszawie, ale także w województwie lubuskim, w Gorzowie. Był pan już na pierwszej odsłonie tych uroczystości.
Tak, byłem na pierwszej odsłonie. Uczciliśmy pamięć i złożyliśmy wiązanki w imieniu pana prezydenta, w imieniu pana premiera, w imieniu pani minister samorządu, w imieniu pana wojewoda, co za tym idzie też w imieniu swoim własnym, nad grobami, na grobach osób właśnie poległych w katastrofie smoleńskiej, na panu i panu Borowski w Gorzowie Wielkopolskim. Podniosła chwila, kontemplacja, zaduma, oczywiście przypomnienie sobie tego wszystkiego, co trwało wcześniej, ale i też potem, więc tak, ta uroczystość właśnie przed chwilą się zakończyła. Oczywiście to jest pierwsza odsłona, będzie przecież jeszcze oczywiście msza święta o godzinie 18.
Później popołudniem, powiedzmy słuchaczom, bo to będzie w tymczasowej kaplicy katedralnej.
Tak. O godzinie 18 msza właśnie ta rocznicowa.
Czy istnieje, panie wojewodo, szansa na spokojny i wyważony dialog co do znaczenia tego, co wydarzyło się 8 lat temu?
Spokojny, wyważony dialog w tej kwestii jest dosyć trudny. Na to była szansa w mojej ocenie zaraz po katastrofie smoleńskiej. To jest moja oczywiście subiektywna ocena w tej sytuacji, która się wydarzyła, czyli wpierw raport Anodiny, a później w zasadzie w pewien zmodyfikowany sposób powielanie tego raportu. Później, że tak powiem, drwina z tego wszystkiego, co się działo na krakowskim przedmieściu, a pamiętamy, co się działo, pamiętamy też zachowanie władz Warszawy, a przecież władze Warszawy to zarząd Platformy Obywatelskiej, zarząd ówczesnego kierownictwa partii, a później pamiętamy próbę samego załatwienia katastrofy smoleńskiej, a już nie wspomnę o tym, że nie wyobrażałem sobie, nigdy nawet do mnie do głowy by nie dochodziło, żeby rodzinom ofiar zabronić otwierania trumien, które wróciły. Okazało się, że to była jedna wielka, że tak powiem, dziadostwo i mistyfikacja, bo przecież jak można było ufać stronie rosyjskiej w tej sytuacji, jak oni się zachowywali. Nie wspomnę o tych wszystkich tezach, które były wręcz obelżywe w stosunku do ofiar katastrofy, bo raz, że te ofiary nie potrafiły się, nie miały absolutnie możliwości się bronić, a z drugiej strony ci, którzy chcieli ich bronić, byli całkowicie dezawolowani. Czyli no, można powiedzieć, że dzisiaj na ten dialog będzie trudno, aczkolwiek słowa pana prezydenta podobają mi się. Trzeba tą sprawę, że tak powiem, poważnie bardzo traktować i bez zbędnych emocji do tego podchodzić, a nawet jak są te zbędne emocje, to bez obrażania się, bez inwektyw w stosunku do drugiej strony i tu jestem jakby w tym myśleniu zbieżny. Najważniejszą rzeczą jest wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, bo dzisiaj chyba wszyscy mają tego świadomość po zobaczeniu, powiem tak w pewien sposób kolokwialny, tej całej agendy wydarzeń, która się wydarzyła, że tą katastrofę trzeba po prostu uczciwie wyjaśnić.
A propos tego, co pan mówił, bo do wyjaśnienia przejdziemy za chwilę, do tego, co pan mówił przed chwilą. Jakbym tu posadził polityka Platformy, to powiedziałby zupełnie co innego. Jak zwykły obywatel ma się w tym znaleźć?
Politycy Platformy ponoszą odpowiedzialność, można powiedzieć, od początku do końca za to, co się wydarzyło, bo to w tamtym czasie, w 2010 roku, ja nie mówię tu o politykach Platformy Obywatelskiej szeregowych z tego czy innego miasta stołecznego, mówię o kierownictwie partii, mówię przede wszystkim o rządzie i mechanizmach. Dzisiaj z pozycji, choćby nawet wicewojewody, wiem, jakie oni mogli mieć narzędzia w rękach, a wiem, jakie narzędzia miała w tamtym czasie opozycja. Te wszystkie narzędzia, prawne narzędzia fizyczne, w sensie powiedzmy sobie przeprowadzenia pewnych badań, analiz, finanse, to wszystko było w rękach ówcześnie rządzących, a ówcześnie rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em. A i to dzisiaj oni ponoszą odpowiedzialność za tą całą sytuację, która się wydarzyła do tej pory.
A dzisiaj wszelkie narzędzia ma Prawo i Sprawiedliwość. Czy dzisiaj prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry w pana opinii robi wszystko, żeby wyjaśnić przyczyny katastrofy?
Dzisiaj sytuacja jest dużo trudniejsza, dlatego że minęło bardzo dużo czasu. Minęło od momentu, powiedzmy sobie, przejęcia 6 lat, bo przecież 2 lata rządów, to jest jedna rzecz. To, co było możliwe do tej pory, to się właśnie dzieje. Między innymi uczczenie tych ofiar w sposób godny. Mówię tutaj przede wszystkim o tym, co się będzie dzisiaj działo.
Uczczenie to poza sporem. Ja pytam o śledztwo.
W mojej ocenie oczywiście mamy pewien problem. Problem polega na tym, że wrak ciągle jest po stronie rosyjskiej. to, że wyposażenie wraku, skrzynki, etc. ciągle są gdzieś tam po stronie rosyjskiej. Szczątkowo nam się, że tak powiem, daje pewne materiały. Nie chciałbym tylko, żeby była taka sytuacja, jak była choćby nawet z ludobójstwem smoleńskim, że będziemy musieli bardzo długo na to czekać i że w końcu strona rosyjska no, ugnie się i przekaże niezbędne dowody te, na których można byłoby pracować stronie polskiej. Ale mogę powiedzieć z pewną stanowczością, zdecydowaną stanowczością, że dzisiaj wierzę, że organy państwowe w sposób, można powiedzieć, bym powiedział laboratoryjny, czyli taki jakby no, badający wszelkie aspekty, konteksty tej całej sytuacji od początku, czy nawet dużo jeszcze przed tragedią do chwili tragedii i tego, co się działo później, mają w ręku i wierzę, że te śledztwo odbywa się w sposób przede wszystkim uczciwy i rzetelny.
Na razie nie ma przełomu w śledztwie. Co więcej, jeśli chodzi o tą całą dyskusję wokół tej katastrofy, to nie tak dawno temu prokuratura już pod szefostwem Zbigniewa Ziobry postawiła trzeciej osobie w tej wieży kontrolnej zarzut umyślnego spowodowania wypadku w ruchu powietrznym. Wraku nie ma, chociaż Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało w kampanii wyborczej, że będzie chciało go sprowadzić do Polski. Toczy się 8 około smoleńskich takich postępowań, ale bez widocznego, namacalnego efektu.
Tak, ale też proszę zauważyć, że jakby efektu końcowego w postaci dokumentu, który będzie, że tak powiem, przekazany i opinii publicznej, i narodowi polskiemu, bo tak to trzeba traktować, bo przecież to była katastrofa narodu polskiego, zresztą największa po 1945 roku. Dzisiaj jakiś puent typu właśnie już wspomniany raport Anodiny, czy naszych rzekomych polskich ekspertów nie wyciąga i nie oskarża, powiedzmy sobie, nie wiem, generałów czy pilotów o niefrasobliwość, o jakąś nierzetelność, nie wspomnę już o innych bardzo przykrych słowach, które zostały puszczone i które zostały zapisane w tych dokumentach i przedstawione opinii publicznej. Dzisiaj nikt tego nie robi po to, żeby właśnie było uczciwie. Nie spieszymy się i nie robimy sytuacji takiej jako ekipa rządząca, jako ci właśnie, o których pan redaktor mówił, mają te narzędzia w ręku, że musimy zdążyć w ciągu 2 lat i dajmy społeczeństwu coś, co by, nie wiem, co by zaakceptowała większość społeczeństwa. Absolutnie tego nie robimy. Chcemy, aby ta katastrofa była wyjaśniona rzetelnie, jeśli nawet będzie musiało to trwać dłużej, niech to trwa dłużej.
A co z rocznicą pomordowania polskich jeńców?
A rocznica pomordowania polskich jeńców dzieje się. Dzisiaj między innymi przecież te rocznice się odbywają. 70. rocznica była w tamtym czasie. Oczywiście w tej, żeby powiedzieć, takiej pewnej narracji w dniu dzisiejszym, kiedy zasłonięcie pomnika i tak dalej, to jest jakby równorzędność w sensie takim, takiej narracji publicznej, tak? No bo przecież media dzisiaj przede wszystkim, jak otworzymy czołówki wszelkich gazet, przede wszystkim piszą o katastrofie smoleńskiej, a nie mordzie katyńskiej albo mord katyński, powiedzmy sobie, jakby w dniu dzisiejszym schodzi trochę na dalszy plan, ale absolutnie nie ma takiej sytuacji. To właśnie trzeba w mojej ocenie w jakimś zakresie łączyć, jeśli chodzi o tożsamość narodu polskiego, jeśli chodzi o taki pewien genotyp tego, który tworzy nasze społeczeństwo, bo mord katyński był ogromnym, wielkim katastrofą wielką w naszej historii, bo przecież elitę w tamtym czasie wymordowano właśnie w tych w obozach zesłania w 1940 roku i jak najbardziej przecież takie tego typu uroczystości katyńskie, one odbywają się również, odbywają się w Gorzowie Wielkopolskim.
Zamykając ten temat, wspomnijmy ofiary katastrofy smoleńskiej. Ma pan jakieś nazwiska, o których pan pamięta a propos takich rocznic?
Mam. Akurat taka sytuacja była i to wyjątkowo mi gdzieś utkwiło w pamięci kilka tygodni wcześniej, chyba 6 tygodni wcześniej przed katastrofą smoleńską, czy nawet nie, to był początek marca, a to był przecież kwiecień. Mieliśmy taką konwencję dużą Prawa i Sprawiedliwości. Na tej konwencji akurat miałem okazję, możliwość osobiście porozmawiać. Taki zespół żeśmy tworzyli do spraw takiego rozwoju środków unijnych. Była tam pani Gęsicka, była pani Natalii Świat. Pamiętam tą atmosferę, pamiętam te spotkanie, bo to przecież było, zdaje się, jak dobrze pamiętam, w tej chwili to było w Poznaniu, dużo rozmów było, mieliśmy do czynienia, czyli jakby obcowaliśmy z tymi politykami bardzo, bardzo blisko, rozmawialiśmy, przecież to byli ministrowie, wicepremierowie, przecież tworzący rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, więc oni byli tymi aktorami tworzącymi jakby nasze kolejne podwaliny programów, to była taka merytoryczna konferencja, czyli można powiedzieć, że z wieloma z nimi, między innymi z ministrem Szygło też było okazja porozmawiać, z wieloma z tymi ludźmi udało się porozmawiać, już później więcej nie, a w pamięci mi mimo wszystko też taka rzecz utkwiła, jak pan prezydent właśnie był w Gorzowie Wielkopolskim i tego chyba nie zapomnę osobiście, również uczestniczyłem w tym spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim, tutaj tak bardzo ciepło w ten czas było, w jednym z obiektów w Gorzowie Wielkopolskim, w ten czas strażniczka chyba miejska zasłabła, tak. Pan prezydent, pamiętam, przerwał to spotkanie, mówił, że w tych okolicznościach, i pamiętam, powiedział, że zrobił wszystko, żeby jeszcze do Gorzowa Wielkopolskiego przyjechać, porozmawiać w Gorzowie Wielkopolskim, jeszcze się spotkać, no niestety już nie było tej okazji, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby ta cała spuścizna, którą ci ludzie zostawili, ich marzenia, żeby były wypełnione i żeby nasze miasto, nasze region, Polska wyglądała tak, jak właśnie sobie marzył o tym Lech Kaczyński, żebyśmy szli w tym kierunku.
I stawiamy kropkę, jeśli chodzi o te uroczystości obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Co miało przynieść spotkanie z samorządowcami w sprawie programu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej, które odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie?
Przede wszystkim dobrą spotkanie merytoryczne, spotkanie, które wspólnie zresztą z panem wojewodą Władysławem Dajczakiem żeśmy odbyli, bo to pan wojewoda prowadził te spotkanie, ale też nasi urzędnicy techniczni, pani dyrektor, osoba, która, pani Bożena Jankowska, która się bezpośrednio tym sprawą zajmuje, ona tymi wszystkimi właśnie programami się drogowymi zajmuje, bardzo właśnie rzetelnie nasz Wydział Infrastruktury to robi, również pani dyrektor KIS. To było takie dobre spotkanie, które miało pokazać samorządowcom, w jakim kierunku będziemy szli, bo proszę pamiętać, że jakby warunki tego konkursu dość szybko trzeba było poukładać. Będzie pewna arbitralność ze strony organów administracji rządowej.
I my, co to znaczy arbitralność?
Arbitralność to jakby zapotrzebowanie na tego typu inwestycje w województwie lubuskim, ale też w Polsce, tak? No bo przecież jest ta kwestia ciągle tych miast, nazwijmy to, zagrożonych. Jest kwestia, powiedzmy sobie, pewnej komplementarności tych inwestycji, patrz, skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i tak dalej. Jest pewna kwestia związana jakby z wartością samych inwestycji, bo przecież będzie można otrzymać aż 80% dotacji, tak? Więc z jednej strony kwota znacząca, bardzo znacząca, 500 milionów w skali kraju, 20, prawie 2 miliony w skali województwa lubuskiego, i tutaj samorządowcy przede wszystkim przyszli wysłuchać, jak to będzie wyglądać, jak będzie wyglądać agenda wydawania tych środków, bo ona się trochę zmieniła i trochę się zliberalizowała. Mówię w sensie takim, że można je wydawać nie tylko w 2018 roku, ale również w 2019 roku, więc to są te rzeczy takie bardzo techniczne, które ukierunkowały samorządowców. Samorządowcy zadali wiele pytań, ich było kilkadziesiąt. Właśnie na te pytania żeśmy publicznie odpowiadali, więc czekamy na te wnioski. Jak przyjdą wnioski, sprawdzimy je w sensie formalnym, stworzymy listę i oczywiście ta lista pójdzie do zatwierdzenia do Warszawy przez ministerstwo. Chcemy, żeby te pieniądze były wydane jak najbardziej efektywnie i dla tych, którzy je najbardziej potrzebują, i na tym też będzie w jakimś zakresie o tej arbitralności, o której pan wspomniał, polegać, ale nie będzie, że tak powiem, absolutnie po jakimś uważaniu. Nie, będziemy patrzeć przede wszystkim na potrzeby. Nie. Tej sytuacji nie będzie. Proszę też zauważyć, że program, który kontynuowany jest i będzie, zakończy się w 2019 roku, tam też jest bardziej laboratoryjnie to rozpatrywane, czyli wpływają wnioski, są w określonej punktacji, etc. Strony mają prawo do odwołania się i przecież są różne wnioski i powiedzmy sobie i z północy, i z południa, i ze wschodu, i z zachodu, i nikt jakby nie dyskutuje do kwestii tego, że jedno miasto dostało, czy jeden powiat dostał, a drugi nie dostał. Nawet ktoś mógłby się doszukiwać jakiegoś kontekstu, powiedzmy, politycznego. Absolutnie nie.
A Gorzów dostanie na Kazimierza Wielkiego?
Zawsze uważam, Jasiu, wypełni totolotka. Jasiu, złóż tego totolotka w kolekturze, więc Gorzów, jak złoży takowy wniosek, a mamy nadzieję, że złoży, to mam nadzieję, że dużo tych wniosków płynie, że z tej różnorodności będzie można oczywiście wybierać. To myślę, że również ulica Kazimierza Wielkiego jest jak najbardziej tą ulicą, która powinna być, że tak powiem, zrewitalizowana.
I stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Wicewojewoda lubuski Robert Paluch był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.